Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Panią Joannę, która realizuje ten program. Witamy także naszych gości. Dzisiaj z nami są Pani Anna Zajc, pedagog. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A może pozdrowi Pani swoich najbliższych?
Tak, bardzo chętnie. Pozdrawiam mojego ukochanego męża, moje dzieci, jest ich trójka. Dwójka już ma swoich partnerów życiowych, męża i żonę.
Czyli tak. Teściową Pani jest.
Jestem teściową i babcią mojego wnuczka Rocha. Serdecznie pozdrawiam.
I Państwo Małgorzata i Jan Wilkowie, teolodzy rodzinni.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Małgorzata zaraz się też zjawi.
Tak, bo niestety nie ma jej w studiu, została w domu i połączenie będzie telefoniczne.
Już? Pani Małgorzato? Halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie. Witamy Panią.
Witam serdecznie.
Państwo są teologami rodziny, tak w skrócie mówiąc. I jeszcze jest z nami
brat Zbigniew Gawron, paulista, redaktor edycji Świętego Pawła, były redaktor naczelny miesięcznika Familia. Magazynu Familia, który obecnie jest w wersji internetowej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja i pozdrawiam również z tej okazji swoją całą rodzinę, swoich rodziców, rodzeństwo z ich rodzinami, z ich teściami. Bo to właśnie w temacie obecnego spotkania.
Bo dzisiejszy temat to właśnie teściowie i młodzi.
I Państwo, wszyscy, którzy tu są w studio, są w pewnym sensie też zaangażowani, związani z pewną książką, bo edycja wydała, a Państwo pisali razem z księdzem Ksawerym Knocem. Państwo Małgorzata Jan Wilkowie, pani Anna Zajc. Jeżeli mógłbym prosić tą książeczkę taką... To jest teściowie i młodzi. Jak to ma działać? No właśnie, będziemy się dzisiaj zastanawiali nad tym, bo niby rzeczą odwieczną jest, że rodzice, małżonkowie kochają się, mają dzieci, no nie po to, żeby te dzieci trzymać w domu, tylko po to, żeby one poszły w świat, usamodzielniły się, założyły własne rodziny. No i właśnie tutaj się niekiedy zaczynają problemy, bo nie wszyscy potrafią dobrze rozwiązać nowe sytuacje życiowe, gdzie niekiedy trudno jest zrezygnować z funkcji rodzica i stać się, powiedzmy, tylko przyjacielem nowej rodziny, bo już nie jest się ojcem, matką, bo to już jest mąż, żona innego, w innym małżeństwie, które nie tylko powinno, znaczy musi być małżeństwem samodzielnym, by mogło się rozwijać, by mogło prawidłowo wychowywać swoje dzieci. Oddaję Państwu głos. Pan Jan Wilk zacznie, proszę bardzo.
Ja może zacznę od tego, że przedstawię swoją rodzinę, bo nie było okazji, a mój syn mi powiedział, że nie daruje mi, jak go nie pozdrowię przez antenę, więc pozdrawiam serdecznie Pawełku, ale też oczywiście Anię, moją najstarszą córkę, Agnieszkę i Krzysia. Mam czwórkę dzieci z moją małżonką. Od 24 lat jesteśmy małżeństwem i od 20 lat zajmujemy się pracą z narzeczonymi. I między innymi właśnie ta książka jest owocem tej pracy wieloletniej, takiego doświadczenia właśnie spotkania z narzeczonymi, spotkania też w ramach przygotowywania do małżeństwa. Odkryliśmy ze zdumieniem, że jest to problem właśnie relacji z rodzicami. No jest niezwykle ważny. Wszyscy wiemy, że te dowcipy o teściowej nie biorą się znikąd. Okazuje się, że ta relacja budzi bardzo dużo emocji i niestety budzi też wiele problemów rodzinnych. Dlatego temat jest niezwykle ważny i dlatego też powstała ta książka, żeby po prostu pomóc tym wszystkim zainteresowanym w pozytywnym budowaniu tej relacji.
Tak, ja myślę, że bardzo istotną sprawą jest to, aby podkreślić, że nikt nas nie uczy być rodzicami, ani nikt nas nie uczy być teściami. W związku z powyższym to, co się dzieje, kiedy nasze dzieci zawierają małżeństwo i opuszczają dom rodzinny, jest trochę tak awista, metodą prób i błędów. W związku z tym, że spotykamy się w swojej pracy, ja osobiście najczęściej z taką bolesną stroną tej relacji, postanowiliśmy napisać taką książkę, która wskaże i młodym, i teściom, w jaki sposób można unikać różnych trudności w tej relacji pomiędzy młodymi a teściami.
I co pierwszą sprawą jest taką, że tak powiem, kluczową?
Proszę zwrócić uwagę, że kiedy czytamy Biblię na temat małżeństwa, to tekstów o małżeństwie zasadniczo w Biblii nie ma wiele. Na całe, powiedzmy, 1500 stron w wydaniu Biblii Tysiąclecia, myślę, że jakbyśmy tak pogrzebali, znalazłoby się może kilkadziesiąt stron, licząc to na przykład całą Księgę Pieśni nad Pieśniami, to i tak powiedzmy z przybliżeniem byłoby to kilkadziesiąt stron. Natomiast mimo tego, że tych tekstów jest tak mało, jest jeden tekst, który powtarza się aż 4 razy. Ciekawe dlaczego? No, dlatego, że język hebrajski nie znał na przykład stopniowania przymiotników i dlatego jak Hebrajczyk chciał coś powiedzieć, że coś jest najważniejsze, to powtarzał. Pan Jezus jak mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to mówił, uwaga, panowie, posłuchajcie, bo teraz powiem coś niezwykle ważnego. Jak Izajasz mówił, święty, 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 to znaczy, że teraz będziemy mieć do czynienia z Najświętszym Bogiem. I skoro ten tekst powtórzył się aż 4 razy, to znaczy, że coś niezwykle ważnego mówi o małżeństwie. A to jest tekst, który wszyscy bardzo dobrze znamy, prawda? On mówi, to jest tekst, który po raz pierwszy znalazł się w Księdze Rodzaju, rozdział 2, wiersz 24. Po tym, jak Pan Bóg stworzył Adama i Ewę z jego żebra, przyprowadza ją do Adama, Ewę, prawda? Adam wykrzykuje ten hymn miłości, ta dopiero jest kością z mojej kości. I potem autor biblijny podsumowuje. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Pan Jezus później to powtórzy w Ewangelii. Święty Paweł w liście do Efezjan również się do tego odniesie. Co jest fundamentem tego tekstu? Co jest punktem wyjścia do miłości małżeńskiej? Opuszczenie. Problem właśnie na linii relacji między młodymi a rodzicami polega na tym, że coś nie tak zadziało się w tym elemencie opuszczenia. I to, jak się okazuje, rodzi całą armię różnych konsekwencji. Konsekwencji, które nas kiedyś zaszokowały, kiedy to po raz pierwszy odkryliśmy. Myśmy wiedzieli o tym, że zawsze, że ten element budowania miłości małżeńskiej jest bardzo ważny, ale jakoś bardzo nas poruszyło to, że tak łatwo tutaj ludzie przegrywają swoje relacje właśnie w tym elemencie miłości małżeńskiej, w elemencie opuszczenia. Bo kiedy, wszyscy jesteśmy świadkami tego, ile się dzieje teraz na przykład rozwodów, prawda? To jest po prostu jakiś dramat, który przeżywają rodziny współczesne, również w Polsce. Słyszymy o tym, że jest ich coraz więcej. Już ponad 70 tysięcy rozwodów w roku 2010 w naszym kraju, więc to jest po prostu ilość przerażająca. Oczywiście, jak przeglądamy te statystyki rozwodowe, tam najczęściej widzimy takie powody, które oni podają przy rozwodach, bo to można wyczytać w roczniku statystycznym. Niezgodność charakterów, alkoholizm, zdrada małżeńska i jeszcze szereg innych drobnych. Ale te trzy powody to są najczęściej podawane. Kiedy jednak psycholodzy wezmą pod rękę, pod lupę i zaczną się zastanawiać, dlaczego jest ten alkoholizm, dlaczego ta niezgodność charakteru, przecież tak się bardzo kochali, dlaczego doszło do tej zdrady, okazuje się, że prawie w 50 przypadkach jakimś istotnym elementem był problem braku opuszczenia, czy to z jednej, czy z drugiej strony. I to pokazuje, jak ważny jest to temat, że jest to temat, który naprawdę wymaga głębokiej refleksji i często dramatem jest, że narzeczeni na przykład nie przerobią ze sobą tego tematu w okresie tym przedmałżeńskim.
Jeżeli mówimy o opuszczeniu, to najprościej każdy rozumie, że mam się wyprowadzić od rodziców. Tymczasem sytuacje są takie, że w tej chwili bardzo często wręcz z rodzicami młode małżeństwa mieszkają. czy tu chodzi tylko o wyprowadzenie się, czy w ogóle chodzi o wyprowadzenie się? Na czym to opuszczenie ma polegać?
Opuszczenie jest procesem. To nie dzieje się z dnia na dzień. Nie chodzi oczywiście o opuszczenie tylko i wyłącznie fizyczne, w sensie takim, że wychodzimy z jednego pokoju do drugiego, czy z jednego mieszkania do drugiego, czy mieszkamy na swoim. Ale również chodzi o opuszczenie, a może przede wszystkim pod względem emocjonalnym, takim psychicznym, czyli jakby też całościowym, bo to opuszczenie, o którym tutaj mówimy, nie dotyka i nie dotyczy tego, co na ogół zwykło się wyobrażać pod względem opuszczenia czy w tym temacie, że oto młodzi małżonkowie pobierają się i opuszczają swoich rodziców i wychodzą ze swojego domu rodzinnego i zamieszkują gdzieś osobno. A więź emocjonalna, która powinna istnieć i powinna w dalszym ciągu być budowana, ale już na innych zasadach, jeżeli nie dochodzi do właściwego opuszczenia, ona jest przeszkodą w tym, aby budować właściwe relacje w małżeństwie. I to, o czym tutaj mówił Jan przed chwileczką, dotyczy bardzo wielu małżeństw młodych. O dziwo, ja spotkałam się w swojej praktyce z taką sytuacją wielokrotnie, kiedy narzeczeni wcale nie tęsknili za swoimi rodzicami, kiedy wręcz przeciwnie, jakby też, no poniekąd trochę oszukiwali rodziców po to, aby się ze sobą spotykać. Z chwilą, kiedy stają się małżonkami, nagle okazuje się, że no niezwykle istotna jest sprawa związana z odwiedzinami tychże rodziców czy teściów, z tym, aby jak najczęściej się ze sobą widywać. Konieczne są obiady niedzielne, konieczne są sytuacje, w których teściowie no, zabierają ważny głos w ważnych sprawach młodych. I okazuje się, że to opuszczenie w zasadzie nie nastąpiło. Pomimo tego, że małżonkowie mieszkają osobno, często w dobrobycie, mają przygotowane swoje własne, w cudzysłowie powiem, gniazdo, a opuszczenie nie nastąpiło i z jednej i z drugiej strony. Bo nie tylko chodzi o to, aby rodzice opuścili swoje dzieci, ale aby również młodzi opuścili swoich rodziców.
Ja bym poprosił Małgosię, bo nie mamy takiego kontaktu, żeby z nią się skontaktować wzrokowo, więc poprosiłbym, żeby właśnie a propos tej relacji opuszczenia fizycznego a psychicznego podała przykład, bo to jest przykład właśnie z jej doświadczenia. Zgosiu, jeśli możesz zabrać głos.
Bardzo chętnie. Dla mnie było to ogromnym zaskoczeniem, kiedy moja znajoma poprosiła mnie o rozmowę pewnego razu. Myśmy pracowały razem i ona wiedziała, że ja zajmuję się pracą z narzeczonymi, że interesuję się w ogóle tematyką małżeństwa i rodziny. A była młodą mężatką i umówiłyśmy się w jakiejś kawiarni po pracy i ona przyszła ze łzami w oczach. Pierwsze pytanie, jakie mi zadała, brzmiało, czy ja jestem normalna. Powiedz mi, czy ja jestem normalna. Ja mówię, wiesz, kochana, no z całą pewnością jesteś normalna, ale mówię, co się stało? Dlaczego takie w ogóle masz wątpliwości? I ona mi wtedy opowiedziała, że ponieważ są zamożni, po ślubie zamieszkali w całkiem osobnym mieszkaniu. W tym samym mieście, w którym mieszkała mama męża, ale ona mieszkała na innym osiedlu i dosyć daleko od nich. Ale nie stanowiło to przeszkody dla tej starszej pani, żeby przyjeżdżać do ich domu nowego pod nieobecność małżonki młodej. Lustrować szafę, wyciągać koszule męża, twierdziła, że są źle uprane, źle uprasowane, brała je do siebie do domu, prała, prasowała i przywoziła z powrotem, wieszając w szafie. I najgorsze było w tym wszystkim to, że ten młody małżonek w ogóle nie zgłaszał żadnych pretensji, nie powiedział mamie stop, nie rób tego. Nie widział żadnego problemu, natomiast ta młoda mężatka właśnie no, ogromnie cierpiała, przeżywała jakieś ogromne dylematy, bo z jednej strony tu młody mąż, którego ogromnie kocha, tu jakieś pragnienie, nie wiem, wypełnienia przykazania też czci, prawda, mamy teściowej jako rodzica nowego i żyła w ogromnym stresie, w takim napięciu, no bo jej granice były wyraźnie przekraczane. nie umiała sobie z tym poradzić. I stąd to pytanie. I widziałam w jej postawie, w jej głosie, słyszałam taką ogromną dawkę cierpienia już na progu tego małżeństwa. I to jest przykład, który zwykle cytujemy, kiedy chcemy pokazać, że samo fizyczne wyprowadzenie się z domu rodzicielskiego wcale nie jest równoznaczne z takim opuszczeniem, o które by nam chodziło, prawda, w tej drodze do miłości małżeńskiej.
Tak, dziękujemy bardzo za ten przykład.
Tak, ja chciałam to uzupełnić o taką historię, również trudną niestety, która nam się przytrafiła podczas spotkania promującego naszą książkę. Po spotkaniu podeszło kilka osób i między innymi jedna pani poprosiła o taką rozmowę indywidualną, w której przedstawiła bardzo trudny problem, z którym się zmaga od kilkunastu lat. Mianowicie akurat mieszkała w domu razem ze swoją rodziną, w domu rodzinnym, gdzie całe piętro było oddane do dyspozycji młodego małżeństwa, a dół był dla rodziców tejże pani. I pani opowiadała o tym, że mama w zasadzie wymaga zgody na to, aby wszystko się działo pod jej dyktando. I młoda mężatka, no już nie taka młoda, bo to była chyba kilkunastoletni staż małżeński, miała ogromny dylemat związany z tym, że jeżeli nie ulegnie mamie, to będzie to ogromna awantura. A z drugiej strony mąż był bardzo niezadowolony z tego, że młoda rodzina po prostu nie jest niejako na swoim, niby będąc na swoim. I też rozmowa dotyczyła opuszczenia. No, trudno jest bardzo powiedzieć komuś wprost o tym. Taka rozmowa wymaga kilku spotkań, ale ta młoda pani nie opuściła swojej mamy i wystawia naprawdę na szwank i swoją rodzinę, i zresztą relacje pomiędzy swoją mamą i rodziną pochodzenia i swoim mężem również. Nie jest to prosta sprawa, na pewno wymaga wielu spotkań, być może rozmów, aby zobaczyć, że kwestia opuszczenia naprawdę jest fundamentalna.
Kiedy mówimy o opuszczeniu, kiedy czytamy tekst biblijny, który mówi, że mężczyzna ma opuścić ojca swego i matkę swoją, to, co nam się jakby spontanicznie narzuca, to jest to, że opuszczenie to jest problem przede wszystkim młodych. Że to ich dotyczy, że oni mają właśnie dorosnąć, dojrzeć do samodzielnego życia i opuścić swoich rodziców. Tymczasem okazuje się, że psychologicznie rzecz ujmując, opuszczenie w pierwszej kolejności najpierw dotyczy rodziców. I mało kto o tym myśli w ten sposób, że psychologicznie rodzice muszą najpierw opuścić swoje dzieci. I zawsze zadajemy w tym momencie pytanie naszym narzeczonym, jak myślicie, kiedy psychologicznie wasi rodzice was powinni opuścić, a kiedy wy powinniście zacząć opuszczać swoje dzieci, jak się wam pojawią. Psychologicznie, nie fizycznie, ale psychologicznie. I zaskakujące, ciekawe jak radiosłuchacze by odpowiedzieli na to pytanie, ale statystycznie w naszym doświadczeniu jest tak, że mało kto wpada na to, że to psychologiczne opuszczanie przez rodziców powinno się odbywać już w momencie, kiedy dziecko się pojawi w rodzinie. Kiedy mówimy, że kiedy po raz pierwszy wezmą tego noworodka na ręce, już powinni gdzieś z tyłu głowy mieć taką świadomość, to nie jest moje dziecko. Bo my mówimy, moje dziecko, moja córka, mój syn, ale to nie jest moje w tym znaczeniu, co mój komputer, mój samochód, czy mój dom nawet, prawda? Bo to człowiek nigdy nie jest przedmiotem. Dziecko jest tylko powierzone rodzicom na pewien czas i właśnie zadaniem rodziców jest to, żeby właśnie to dziecko się stawało coraz bardziej nie moje. Paradoksalnie.
Coraz bardziej samodzielne.
Coraz bardziej samodzielne, prawda? I można powiedzieć, że to taki znów truizm, oczywista sprawa, każdy o tym wie. Ja jednak zrozumiałem, że to wcale nie jest takie proste i wcale nie jest takie oczywiste z punktu widzenia rodzica. Wtedy dopiero, kiedy pojawiła się moja pierwsza córka. Kiedy wziąłem ją pierwszy raz na ręce, byłem przy porodzie i rzeczywiście miałem ją jako noworodka w swoich dłoniach, zobaczyłem te oczka, tatuś został pochłonięty momentalnie, prawda? I potem sobie myślę tak, no teraz ja rozumiem. No człowiek wstaje do tego dziecka w nocy, jest świadkiem jego wszystkich cierpień, jego różnych tego wzrastania, poświęca się dla niego. Już pomijam kwestie finansowe, które dzisiaj powiedzmy są podnoszone do rangi nie wiadomo jakiej, ale to nie jest najważniejszy element poświęcenia dla dziecka, prawda? My się poświęcamy, chuchamy na to dziecko, ono wyrasta i oto na to, nagle, któregoś pięknego dnia przyjdzie jakiś, w cudzysłowie, przepraszam za wyrażenie, koleś, na wychowanie którego nie miałem totalnie wpływu, prawda? Zawsze mam takie wyobrażenie, że będzie z różowym irokezem, jeździłem kiedyś do Jarocina, to może dlatego, że będzie miał taki różowy czub, kolczyk w uchu, guma do życia, obejmie ramieniem moją córkę i powie, no to cześć staruszku, ja sobie tutaj z twoją córeczką teraz idę. I ty, co możesz wtedy zrobić? No przecież nóż się w kieszeni otwiera, prawda? Ale tak, ty będziesz musiał się kiedyś na to facet zgodzić. Ja sobie pomyślałem wtedy. Tak. Jeśli nie zrobiłeś czegoś takiego, kiedy ona miała lat 3, żeby wybrała inaczej, to nie kombinuj teraz, kiedy ona jest dorosła. Kiedy ona już jest dorosła, musisz się zgodzić na jej wybór, nawet jeśli on ci się będzie totalnie nie podobał. Oczywiście inną kwestią jest, żeby na ten temat porozmawiać, żeby wyrazić swoje zdanie, o tym może jeszcze później będzie mówić, ale ostatecznie to ma być jej zgoda. Ja muszę dorosnąć do tego, żeby po prostu nauczyć się zgadzać na to, że moje dziecko będzie miało kiedyś wybory, które być może totalnie mi nie będą odpowiadać.
I w tym kontekście cały czas kieruje nami przeświadczenie, autorami tej książki, że więcej wymaga się od rodziców. To dzieci uczą się od nas wielu postaw, wielu rzeczy, ale w relacjach później, jak są dorośli i wychodzą z domu, to rodzice naprawdę mogą bardzo mądrze i dobrze wpływać na rozwój ich małżeństwa, będąc osobami, które stoją z boku, kiedy są pytani o radę, mogą oczywiście tutaj wyrazić swoje zdanie. Natomiast więcej wymaga się od rodziców. Często jesteśmy świadkami wielu boleści związanych z ingerencją czy interwencją właśnie rodziców. Młodzi są trochę tak rzuceni na falę wspólnego życia, poszukują siebie, poszukują swoich rozwiązań i bardzo często jest to metodą prób i błędów i bardzo często znajdują właściwe rozwiązanie. Rodzice w tym wszystkim, mając idealistyczne podejście i ogromną chęć ochrony swojego własnego dziecka przed niebezpieczeństwami i błędami.
Ale też cały bagaż doświadczeń.
I cały bagaż doświadczeń, oczywiście. Bardzo często interweniując czy ingerując w sposób gwałtowny w imię oczywiście szczytnych ideałów i celów, po prostu komplikują sprawę i powodują, że młodzi nie dogadują się w sposób ze sobą taki właściwy. Często są to sytuacje bardzo trudne, narastające latami konflikty, które wymagają naprawdę no bardzo już głębszego spojrzenia i dobrej woli, aby je rozwiązać, ale tak czy siak, chciałabym to mocno podkreślić, bardzo wiele tutaj wymaga się od rodziców, od osób, które właśnie ze względu na swoje doświadczenie, swoje przeżycia, swoje też i wyobrażenia mogą albo pomóc, albo zaszkodzić.
A więc pierwszy powód, dla którego rodzice mają problem z opuszczeniem, to jest tak, jak powiedziałem, że bardzo kochają to swoje dziecko i czasami są zbyt opiekuńczy, nie chcą go wypuścić. Ale drugi powód, wydaje mi się nawet o wiele bardziej poważny i częstszy, powód, dla którego rodzice psychologicznie nie potrafią opuścić swojego dziecka. To jest powód, który polega na tym, że rodzice w okresie wychowywania dziecka czy dzieci zaniedbują swoją osobistą relację. I to jest prawdziwy dramat. To znaczy, mówimy w tym momencie o rodzicach, którzy na przykład mówią, i uwaga tu do wszystkich radiosłuchaczy kochanych, zbadajcie teraz swoje sumienia. To są rodzice, którzy mówią, my żyjemy dla dzieci. Uwaga, my mówimy naszym narzeczonym tak, bójcie się takich rodziców, którzy w ten sposób mówią. To jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, proszę państwa. Małżeństwo, chciałem to ogłosić na całą Polskę i podkreślić z całą stanowczością, małżeństwo nie jest dla dzieci. Dzieci oczywiście są bardzo ważnym zadaniem małżeńskim, ale to nie jest cel małżeństwa. Małżonkowie są powołani do tego, żeby prowadzić siebie nawzajem, mąż, żonę, żona, męża, do Jezusa. To jest fundamentalny cel. A dzieci są po drodze, oczywiście.
Na pewnym etapie.
Są jakimś etapem życia małżeńskiego, ale my cały czas, nawet mając potąd roboty przy maleńkich dzieciach, to wiemy, tu jest właśnie problem, że to pierwsze dziecko, które się pojawia w rodzinie, jest rewolucją, tak? Wszyscy o tym wiemy. Nagle pojawia się, no, przewraca życie rodzinne do góry nogami. I tu jest problem, że często tu się właśnie, zwłaszcza, drogie panie, z całym szacunkiem, tu kobiety mają taką tendencję, oczywiście statystycznie rzecz ujmując, żeby rzucić się w ten wir opieki nad dzieckiem i zapomnieć, że obok jest mąż, prawda? Oczywiście faceci mają inny problem. Rzucić się w wir na przykład życia zawodowego, gdzieś tam rzucić się w swoje pasje, czy w to, żeby ochraniać rodzinę i też zapomnieć o żonie, prawda? Ale generalnie mówimy o sytuacji, w której rodzice często właśnie przewartościowują swoją hierarchię wartości i okazuje się, że dziecko staje się ważniejsze niż współmałżonek. Że w ogóle małżeństwo jawi się jako żyjemy dla dzieci. I problem się pojawia wtedy, kiedy dzieci wyfruwają z domu i nagle się okazuje, że my nie mamy dla kogo żyć.
Że my nie mamy relacji między sobą.
Żyje pod jednym dachem z obcym facetem, z obcą kobietą, prawda?
Nie mamy o czym rozmawiać.
Nie mamy ze sobą żadnej więzi, no więc mamy dwa wyjścia. Albo się rozwieść, albo dalej żyć życiem dzieci, dorosłych już dzieci. I wtedy zaczyna się ingerencja, zaczyna się, prawda, jakieś tam ingerowanie w życie tych młodych, no i to się może skończyć dramatycznie i dla małżonków tych dorosłych, małżonków już rodziców, tak, i dla młodych małżonków, którzy budują swoje małżeństwo. A zatem kolejny wniosek, żeby właściwie opuścić swoje dzieci, trzeba bardzo być czujnym w budowaniu i w opiece, w ochronie swojej relacji. I najzdrowiej, nawet najchętniej opuszczają. Ja mam takich znajomych, którzy mają dziesiątkę dzieci. Oni mówią, już nie możemy się doczekać, kiedy te nasze dzieciaki wyjdą z domu. Nie? Bo oni mają dziesiątkę dzieci, ale przy tym mają czas na to, żeby pójść ze sobą na spacer, żeby siąść z nami, przyjść do sąsiadów na herbatkę, prawda? Dbają o swoją relację. Mimo tego, że mam dziesiątkę dzieci. Roboty potąd, prawda? Wiedzą, jaka jest właściwa hierarchia, nie? I tutaj to jest właściwy problem.
Ja się z tym zgadzam i to wielokrotnie wynika w trakcie naszych rozmów z osobami, które przychodzą do nas po różne porady, że kiedy nie ma się własnych pasji, nie rozwija się własnych zainteresowań, nie chodzi się z mężem na jakieś wyprawy, czy z żoną nie dyskutuje się na temat jej zainteresowań i tak jak w moim przypadku siatkówki, to no właśnie, żyje się życiem swoich dzieci i siłą rzeczy interweniujemy wtedy, kiedy ta interwencja nie jest potrzebna. Reagujemy wtedy, kiedy ta reakcja absolutnie nie jest nawet wskazana. Czy zabieramy głos i zdanie w sytuacjach, które nie wymagają wcale tego, żeby cokolwiek dodawać. I myślę sobie, że to, co rzeczywiście wybrzmiewa tutaj w sposób taki no bardzo głośny, to to, że warto i trzeba inwestować w swoje małżeństwo przez cały czas jego trwania, a z chwilą, kiedy dzieci odejdą, odnajdywać zupełnie inny wymiar swojej relacji małżeńskiej i w ten sposób też przekazywać dzieciom właściwą hierarchię.
Oczywiście opuszczenie również dotyczy młodych i dalecy jesteśmy od tego, żeby, tak jak niektórzy robią, wszystkie psy za nieszczęścia w małżeństwie wieszać na teściach, na rodzicach. Bo młodzi też tu popełniają masę błędów i Gosiu, znów, jeśli mnie słyszysz, to prosiłbym cię, żebyś powiedziała o tym aspekcie właśnie opuszczenia, kiedy to młodzi mają opuścić swoich rodziców i na czym to polega. Psychicznie oczywiście.
No, drodzy państwo, no to jest zadanie, które, tak jak powiedziała Ania, jest procesem. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tak silną więź, jaką jest więź z mamą, z tatą, to wiadomo, że też nie chodzi o to, żeby ją od razu przeciął. Chodzi raczej o to, żeby ona się przemieniała. I do tego potrzeba czasu, potrzeba też wzajemnej wyrozumiałości młodych małżonków. I sami zobaczymy, że z biegiem czasu po prostu te więzi będą ulegały zmianie. będą się troszeczkę rozluźniały na rzecz właśnie zaciśnięcia więzi z moim współmałżonkiem, który od dnia ślubu jest dla mnie najważniejszą osobą po Panu Bogu. Dlatego trzeba dać sobie czas. No, mówią naukowcy, że takie najbardziej newralgiczne to są powiedzmy dwa pierwsze lata młodego małżeństwa, kiedy właśnie jakby rodzina tworzy swoją, nowa rodzina tworzy swoją własną tożsamość i wtedy jakby mocne ingerencje z zewnątrz, czyjekolwiek, z czyjejkolwiek strony, czy ze strony rodziny męża, czy żony, są jakby jak najmniej wskazane, bo one wtedy najbardziej szkodzą. Czyli musimy dać czas młodemu małżeństwu na to, żeby ono się tak scementowało, prawda? Żeby wypracowało swoje własne obyczaje. I młodzi też muszą mieć tego świadomość, że to jest dla nich taki czas newralgiczny, te pierwsze lata małżeństwa. I że wtedy właśnie no, muszą nauczyć siebie kochać i właśnie stawiać na pierwszym miejscu, czego wcześniej w ich życiu nie było, bo zawsze najważniejszy był rodzic. Ale tak jeszcze chciałam to powiedzieć do tego, o czym wcześniej była mowa, że no, staramy się w tej książce o taki pozytywny obraz, że właśnie nie chcemy, żeby ta książka była narzekaniem. Chcemy pokazać, że naprawdę jest możliwe, szczęśliwe relacje między rodzicami a młodymi. I tak myślę sobie, że jeżeli ktoś na przykład ma problemy w małżeństwie, kiedy dzieci odchodzą z domu i widzi, że ta więź bardzo się, bardzo kuśtyka, bardzo kuleje, bardzo się rozluźniła, to też trzeba sobie powiedzieć, że no nigdy nie jest to przegrana pozycja, że siądźmy, zastanówmy się, pomódlmy się, porozmawiajmy może z jakimś mądrym kapłanem, czy z jakimś, powiedzmy, doradcą rodzinnym. Co zrobić teraz, kiedy mamy puste gniazdo? Jak sobie z tą sytuacją poradzić? I myślę, że Pan Bóg, który dał nam łaskę sakramentu małżeństwa, o tym też piszemy w książce, że to jest konkretna pomoc, konkretna moc, nas w tej sytuacji również nie zostawi i że wszystkie te sytuacje, które nas spotykają, takie właśnie wiraże jakieś małżeńskie, właśnie w tym kontekście musimy patrzeć, że mamy łaskę od Pana Boga, że możemy sobie z Nim, z tym czy z tamtym problemem poradzić. No a jeszcze wracając do tematu tych młodych, którzy opuszczają rodziców, to myślę, że też istotną rzeczą jest bardzo uświadomienie sobie tego, że mamy taką pokusę jako młodzi ludzie ulegania może takiemu wygodnictwu. Bo wiadomo, że jak startujemy w nowe życie rodzinne, to musimy się wszystkiego uczyć często od zera. Jeszcze nie umiemy może za dobrze gotować, może nie za dobrze potrafimy coś naprawić w domu. I wtedy no jakby wygodnie jest nam zwrócić się do taty, który powiedzmy ma jakieś zdolności już majsterkowicza od wielu lat, do mamy, która świetnie gotuje i piecze. Tymczasem no jakby trzeba sobie też dać taką możliwość w ogóle posprawdzania się w różnych umiejętnościach, które są potrzebne w rodzinie. I jakby troszeczkę z takim humorem podejść, prawda, do sytuacji, że zupa zasłona, że gwóźdź nie wbity prosto, przysłowiowy. I nie biec z każdym problemem do taty, do mamy, tylko właśnie jakby no, dać taki margines błędu sobie nawzajem, żeby niekoniecznie korzystać z tej pomocy rodziców i nie nadużywać tej pomocy, bo to też nie jest dobre dla rodziny.
To jeszcze dwa słowa może powiedzmy na temat tego, w jaki sposób tym trudnościom, o których teraz mówiliśmy, które mają i jedni, i drudzy zaradzić. Zawsze mówimy naszym narzeczonym o takich fundamentalnych, powiedzmy, narzędziach do zaradzenia sobie tym trudnościom. Pierwsze narzędzie jest takie, żeby uświadomić sobie, że jaka jest hierarchia relacji. O tym już troszkę wspomnieliśmy, prawda? Że w naszych wszystkich relacjach, proszę zwrócić uwagę, Pan Jezus mówi, kochajmy bliźniego, tak? Kochajmy wszystkich. No nie da się kochać wszystkich jednakowo. I nie o to chodzi. Panu Bogu też nie chodzi o to, żebyśmy kochali wszystkich jednakowo. Istnieje hierarchia relacji. I o tym musimy pamiętać, że w tej hierarchii relacji nasza relacja z Bogiem powinna być najważniejsza, ale zaraz potem powinna być najważniejsza nasza relacja ze współmałżonkiem. I tu jest problem, bo niby wszyscy o tym wiedzą, no ale zaraz, a powiedzmy, a relacja z mamą? Wow, no przecież mama jest tylko jedna, tak? Mama jest najważniejsza, często słyszymy. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa taką piosenkę, w której na Dzień Matki śpiewali ludzie, prawda? Gdzie, ja nie pamiętam dokładnie, jak ta piosenka leciała, tam pamiętam, był taki wątek, że chodziło o to, że dostałem na urodziny 3 kwiatki. Jeden dostałem od kochanki, drugi dostałem od przyjaciela, a trzeci dostałem od mojej matki. I najpierw uwiędły kwiatki od kochanki, potem uwiędły kwiaty od przyjaciela, a kwiatki matki pozostały świeże, bo tylko matka kochała mnie szczerze. To zapamiętałem ten wątek, prawda, że już do rytmu, prawda? I to było na Dzień Matki, że ta miłość matki jest jedyna i wyjątkowa i najważniejsza, prawda? Tymczasem nie, dla małżonka nie miłość matki, czy do matki jest najważniejsza. Dla małżonka miłość do małżonki ma być najważniejsza. I tutaj tej hierarchii nie możemy pomieszać. Oczywiście nie znaczy to, że miłość do mamy jest teraz nieważna. Bardzo ważna, ale ja tą hierarchię relacji muszę mieć świadomość, że mój małżonek nigdy nie może przestać być dla mnie najważniejszy, nawet jeśli obok będę miał dzieci, będę miał inne bliskie osoby. Mój małżonek ma być dla mnie najważniejszy. Czyli pierwsza rzecz, uświadamiać sobie hierarchię relacji. Dlatego trzeba o tą relację dbać, o czym tu już mówiliśmy, trzeba ze sobą na ten temat rozmawiać i o to dbać. A druga sprawa to jest kwestia uświadomienia sobie granic pomiędzy rodzinami. Zwłaszcza psychologicznych granic między rodzinami. Że oto na przykład wprowadził się do naszego domu nowy człowiek, to jest, nie wiem, zięć czy synowa i teraz on tworzy z moją córką czy z moim synem, tworzy nową rodzinę. I ta nowa rodzina ma mieć swoją przestrzeń, nie tylko fizyczną, jakiś tam swój pokój czy swoje piętro w domu, czy w ogóle swój dom, ale przede wszystkim psychologiczną swoją przestrzeń, którą ja muszę uszanować. Taki przykład znów z życia. Kiedyś byliśmy na takich rekolekcjach, prowadziliśmy rekolekcje dla narzeczonych, w tym samym budynku były rekolekcje dla innych osób. I jedna pani poprosiła o rozmowę ze mną. Właśnie ksiądz, który prowadził rekolekcję dla tych pań, przyprowadził ją do mnie, mówi, niech sobie pani z nim porozmawia, bo on się na tych sprawach zna. Troszkę była taka dziwna sytuacja, miałem 30 parę lat, pani miała 60 parę, no a to taki młody człowiek, prawda? No ale pan ksiądz powiedział, że on się zna, to mi poradzi, no to pani pokornie się zgodziła. No i opowiada mi o swojej sytuacji, mieszka ze swoją synem i synową, synowa mieszka na piętrze z synem, prawda, oni na dole mieszkają i niech sobie pan wyobrazi, mówi mi ta pani, że oni wychodzą gdzieś z domu i nie mówią mi, gdzie idą, a ja potem telefony dzwonią, a ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, gdzie oni są. Ja wtedy mówię, proszę panią, a niech sobie pani wyobrazi, że tak syn mieszka tak z synową 100 kilometrów od pani. I wyobraża sobie pani, że oni wychodzą na przykład do teatru czy po zakupy i mówią, mamusiu, halo, halo, wychodzimy na zakupy. Wiesz, chciałem cię poinformować, że wychodzimy na zakupy. Pani zrobiła duże oczy, mówi, no tak, rzeczywiście, ma pan rację. To jest typowy przykład tego, jak przekraczane są granice. Oczywiście te granice mogą być przekraczane również ze strony młodych, którzy też często nie respektują tego, że rodzice mają swój świat i na przykład domagają się, żeby rodzice im tam coś sfinansowali, albo uważają, że to im się należy, albo podrzucają dziecko nie uprzedziwszy, prawda? Czyli te granice mogą być z dwóch stron łamane. I trzeba sobie uświadomić, że te granice między rodzinami są. I teraz kolejna sprawa, czyli trzeci punkt, to jest nauczyć się o tym rozmawiać. I to bywa najtrudniejsze. nauczyć się rozmawiać o sytuacjach, w których na przykład te granice zostają połamane albo hierarchia wartości nie jest właściwie ustalana. I to jest pewna sztuka, no, która jest trudna. My się oczywiście na naszych kursach z narzeczonymi uczymy rozmawiać. Przez pół dnia ćwiczymy komunikację, to i tak za mało pewnie, bo później i tak trzeba całe życie to ćwiczyć. No a jeszcze z rodzicami to bywa tym bardziej trudne. Nie zawsze się da, ale ja bym się nie poddawał, bo przykład tej pani, o której przed chwilą opowiedziałem, był taki i to mnie właśnie zaskoczyło, że ta pani mówiła, ojej, rzeczywiście ma pan rację, ja widziałem przemianę w tej kobiecie.
Złapała temat.
Tak, mówi się, że starych drzew się nie przesadza, że te kobiety to, że ci starsi osoby się nie zmienią i tak dalej. Okazuje się, że nieprawda. To nie jest tak, że rodzice się nie zmienią. Czasami odpowiednio opowiedziany problem na przykład. Zawsze mówimy młodym, niech oni w tej rozmowie, nawet jeśli to ma być rozmowa na trudny temat, bolesny, niech usłyszą przede wszystkim, że wy ich kochacie. A potem mówcie o tym, że ten problem jest, prawda? Bo to ma służyć wszystko budowaniu miłości. Jeśli tego nie stracimy z oczu, to jest szansa, że coś osiągniemy w tych rozmowach.
W tej rozmowie ważne jest, żeby mówić o rodzicach współmałżonka z szacunkiem.
Tak.
Bo tutaj często, jak dajemy się, można dać się ponieść uczuciom negatywnym, a jednak każdy o swoich rodziców dba i nie jest to miłe, jeżeli usłyszę jakieś przykre słowo.
Zgadza się. To, co, na co zwracamy uwagę w rozmowach z młodymi, czy też z rodzicami, którzy przychodzą do poradni i starają się szukać jakiejś pomocy, to to, że wiele jest wyobrażeń dotyczących własnego zięcia, czy własnej synowej, chociaż wcześniej nasze dorosłe dzieci informują nas o to, na przykład, nie wiem, no chłopak, czy narzeczony, który potem następuje właśnie kwestia zaręczyn, a to moja być może przyszła żona. I rodzice sobie wyobrażają, jaka ta osoba ma być, dlatego że znają swoje dziecko, wiedzą, wydaje im się mniej więcej, kto by był najlepszą, najbardziej odpowiednią osobą przy boku naszej najdroższej osoby. I okazuje się, że to jest osoba, która niezbyt do końca spełnia te oczekiwania i że często się rozmija z takimi oczekiwaniami i stąd też troska tychże rodziców, no właśnie, jak to nasze dziecko będzie w ogóle miało, jakie życie będzie miało, jak to w ogóle będzie. Na pewno będzie źle, a nie będzie tak mu gotowała, a on na pewno nie będzie jej tam, no właśnie, jakiś tam napraw domowych robił. No i wszystko to jest podstawą do tego, żeby ubolewać. Tak jak tutaj było już powiedziane, najistotniejsza jest miłość. I nie chodzi nam tutaj o slogan, bo słowo miłość jest tak wyświechtane, chciałoby się powiedzieć, że w zasadzie no często wyprane ze swoich treści, ale tak naprawdę chodzi o to, aby spojrzeć na wybranka, wybrankę mojego dziecka z miłością. Przez pryzmat tego, że no też właśnie został wychowany w rodzinie. Matka go urodziła, czy ją urodziła, przygotowywała dla naszego dziecka, że się w jakiś sposób też stara dobrze czynić, a że niezgodnie z naszymi wyobrażeniami, czy nie do końca zgodnie, no bo budują swoją rodzinę, swój dom i to, co już było tutaj powiedziane, te swoje granice, które są niezwykle istotne, aby podkreślić odrębność tych rodzin. Ja spotkałam się z taką sytuacją dotyczącą wyobrażeń właśnie związanych z własnym zięciem, które było przyczyną ogromnego bólu. Otóż wiele takich rozmów bardzo trudnych odbywało się tak podskórnie. Teściowa nie do końca akceptowała swojego zięcia, nie mówiąc wprost właściwie o co chodzi, bo to też były takie nie do końca określone przyczyny jej niechęci. No, miał być po prostu ktoś inny. I to trwało jakiś czas. Ta osoba nie spełniała oczekiwań teściowej i naprawdę w którymś momencie czara się przelała. wszystkie żale wypłynęły na wierzch podczas uroczystości rodzinnej i spowodowały mnóstwo bólu, żalu. Tenże zięć w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Czuł przez skórę, że coś jest nie tak, że no, nie jest traktowany z szacunkiem i że mają rodzice jego żony mnóstwo pretensji, ale nie wiedział tak naprawdę o co. I cała ta sytuacja jest niezwykle bolesna, wymaga naprawdę takiego no, rozstrzygnięcia na drodze czasowej. Przede wszystkim dużo musi upłynąć czasu, żeby można było coś tutaj zaradzić.
Pani Małgorzato, halo?
Tak, tak, jestem.
Czy jeszcze pani chciała w tej chwili coś dodać, bo chcieliśmy już prosić słuchaczy do kontaktu z nami, czy pani na bieżąco w tej chwili coś chce dodać?
Ja myślę, że my już bardzo dużo powiedzieliśmy, więc może oddajmy głos słuchaczom jednak teraz.
Dobrze, to połączymy się z panią jeszcze po 23 później.
Dobrze,
tak?
Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję bardzo. No to w takim razie dziękuję tutaj państwu w studiu za to wprowadzenie. Teściowie i młodzi, nasi goście, państwo Małgorzata i Jan Wilkowie, pani Anna Zajc i brat Zbigniew Gawron.
A telefony? Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla użytkowników tej sieci to są telefony bezpłatne. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Nucił bajki, baj, baj. I kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj? Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt? Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzu. Cudownych rodziców. Jak motyl zastygł czas pod fotografii szkłę. Patrzę na nie nieraz i jedno wiem. Cudownych rodziców mam. Cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam
Audycja dla małżonków i rodziców.
Kochani radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat teściowie i młodzi. Nasi goście to państwo Małgorzata Jan Wilkowie, teolodzy rodziny. Mają stronę internetową www.narzeczeni.org. www.narzeczeni.org. Pani Anna Zajc, pedagog. Strona internetowa www.macierz.pl. www.macierz.pl. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wanda z Krakowa. Chciałabym tutaj przywołać jedno zdanie z Pisma Świętego, które bardzo się przydaje w relacjach między ludźmi, a również między teściami, dziećmi i odwrotnie. Mianowicie, które mówi: jedni drugich cierpliwie znoście. I żebyśmy o tym pamiętali, to myślę, że również będzie wszystko dobrze. Dziękuję bardzo za audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak, cierpliwość to jest bardzo cenna cnota. I ją trzeba w sobie wyrabiać, bo to też nie jest tak dane, tylko trzeba nad tym pracować, prawda?
Bezwzględnie, zwłaszcza, że rodziny pochodzenia naszych współmałżonków różnią się zdecydowanie od siebie. To są dwa różne światy, które często nie przystają do siebie w żaden sposób. Różnice w wychowaniu, wypowiadaniu się, w spędzaniu wolnego czasu, w świętowaniu są tak ogromne, że ta cierpliwość jest niezbędna. To jest klucz, który otwiera bardzo wiele drzwi i jeżeli rzeczywiście będziemy pamiętać o tym, bardzo celne spostrzeżenie naszej słuchaczki, to jest szansa na to, że te relacje będą głębsze, lepsze, radośniejsze i to, o czym mówiła tutaj Małgosia, nie chodzi tylko o to, aby narzekać i podkreślać trudności, ale również podkreślić to, że jest możliwe powiększenie rodziny w radosny sposób. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jak córka wychodzi za mąż, czy syn się żeni, to jest to dzień radosny i chcemy życzyć im wszystkiego najlepszego i najczęściej takie życzenia słyszą. Najczęściej jest to taki dzień, w którym cieszymy się z tego, że nasza rodzina się powiększa i oby tak było jak najdłużej, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie cierpliwie czekajmy na to, jak się będą toczyć tutaj losy naszej młodej rodziny, a nie od razu interweniujmy ze swoimi mądrościami.
Słuchamy Radio Maryja.
Panie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem też się podzielić.
A kogo witamy?
Artur z Poznania.
Dziękuję. Prosimy.
Chciałem też się podzielić tutaj z mojego życia takim, że tak powiem, przypadkiem z naszego małżeństwa. Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Mam też dwójkę dzieci. Też na początku naszego małżeństwa były takie przypadki, że jak to docieranie się małżeństwa. Były problemy i w trakcie tych problemów właśnie moja żona bardzo często dzwoniła o porady do swojej mamy. Ja tak powiem, że nie do końca to skutkowało w pozytywny sposób dla naszego małżeństwa. W jakimś czasie szukałem jakiejś pomocy i szczerze powiem, znalazłem w Poznaniu doradcę spraw takich rodzinnych właśnie problemów. I szczerze powiem, polecam bardzo wszystkim małżeństwom, takim szczególnie młodym, którzy ciężko mi się nieraz dogadać, a w szczególności jak rodzice się skręcają, żeby wspólnie z małżonkiem udać się i porozmawiać z osobą taką trzecią, że tak powiem, mediatorem, żeby przedstawił małżonkowi i z jednej i z drugiej strony nasze problemy i w bardzo jasny sposób nakierować nas na nowe życie, bo niestety rodzice nieraz bardziej patrzą na swojego córkę czy syna, że to jest święte dziecko, że to na pewno nie jego wina, to niestety nieraz wpadają nam to do głowy i w ten sposób utwierdzają nas, że to nie jest nasza wina. Dlatego chciałem też się podzielić z tym, że warto szukać gdzieś pomocy nawet z zewnątrz, nie tylko u rodziny.
Tak, dziękujemy panie Arturze.
No, dziękujemy bardzo za ten głos, bo pan Artur zwracał uwagę na bardzo taki podstawowy problem w rozwiązywaniu konfliktów. Kiedy my uczymy rozwiązywania konfliktów, właśnie mówimy o tym i tłumaczymy naszym narzeczonym, że jednym z podstawowych błędów jest to, że my mamy taką tendencję w czasie konfliktu, kiedy jesteśmy źli na tego naszego współmałżonka, mamy taką tendencję do tworzenia koalicji, to się w psychologii nazywa koalicję, tak? Wciągamy w nasz konflikt osoby, które są no, bliskie, a które, o których mamy duże prawdopodobieństwo, że staną po naszej stronie. Szukamy po prostu koalicji. W tą koalicję często wciągane są dzieci, niestety. No i oczywiście często są wciągani rodzice. Tu mamy właśnie przykład pana Artura, który mówił o tym, jak żona wciągała w, można powiedzieć, pewnego rodzaju koalicję swoją mamę, prawda? No to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że często jest tak, nie wolno czegoś takiego robić, dlatego że powiedzmy, że jest konflikt, małżonkowie się dogadują, prawda? W międzyczasie została wciągnięta mama, która usłyszała o tym konflikcie i pomyślała sobie, ojej, jaki ten zięć paskudny, prawda? Po czym małżonkowie się dogadali, konflikt rozwiązali, można powiedzieć, nawet o nim zapomnieli, a w mamie zostało z tyłu głowy, ten zięć jest paskudny. I to przy jakiejś tam okazji kolejnej gdzieś tam znów się pojawi. Dlatego nie wolno czegoś takiego robić. Słusznie, jak pan Artur zauważył, lepiej, jeśli już musimy kogoś wciągnąć do konfliktu, bo sobie sami na przykład z nimi radzimy, lepiej niech to będzie profesjonalny mediator, który wiemy, że on jest tak uczony, żeby nie wchodzić w koalicję. On wie, że strony konfliktu będą go próbowały wciągnąć, a on się nie da. On właśnie będzie wiedział, że służy rozwiązaniu konfliktu, a nie po prostu wchodzeniu w koalicję. I to jest właśnie bardzo istotna w tym momencie sprawa.
Słuchamy Radio Maria.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Tomasz z województwa zachodniopomorskiego.
Witam.
Ja miałbym dwa takie pytania do szanownych gości w studio. Pierwsze pytanie dotyczy wcześniej wspomnianego cytatu: opuści mąż ojca i matkę swoją. Od jakiegoś czasu zastanawia mnie to bardzo, dlaczego w Piśmie Świętym ujęte zostało to właśnie opuści mąż. Czy to w szczególności dotyczy w jakiś sposób mężczyzn? Czy powinniśmy na to z obu płci patrzeć jednakowo? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest następujące. Tutaj co prawda audycja dotyczy małżonków, ale co jeżeli w okresie jeszcze jakiegoś tam okresie przedmałżeńskim, czyli chodzenia lub okresie narzeczeństwa, dziewczyna, narzeczona już daje jakieś znaki, że teraz w sumie jest jeszcze dla mnie ważniejszy rodzic, no ale po ślubie, no bo wiadomo, że po ślubie, no to wtedy będę oddana tobie zupełnie. No ale teraz jeszcze jest zupełnie inny czas. Jak do tego się odnosić? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Panem
Dziękujemy.
Bogiem. Przechodzę na odbiór.
Bogiem.
Tak, z Panem Bogiem. Odpowiedź na pierwsze pytanie, brat Zbigniew Gawron.
Dziękujemy panie Tomaszu za tak przedstawiony problem. Jeżeli chodzi o cytaty biblijne, tutaj trzeba troszeczkę pamiętać, że powstawały te teksty w nieco innej społeczności, w innym kontekście, w innym sposobie myślenia. I często, jeżeli chodzi o samo określenie mąż, tak naprawdę chodzi tutaj o wszystkich ludzi, o cały rodzaj ludzki. Czyli nie tylko, że jeden mąż, mężczyzna ma opuścić ojca i matkę, ale oboje, jeżeli tworzą jedno ciało, już są na tyle połączeni z sobą, na tyle tworzą jedną właśnie rodzinę, tak jak dzisiaj to nazywamy, że powinni się oddzielić od swojej rodziny. Tutaj jeszcze, myślę, powstaje inny problem, który też wiąże się pewnie z naturą religijną człowieka, to znaczy wchodzi w grę przykazanie czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. I tutaj może właśnie następować pewien konflikt, nawet w sumieniu, jak to przykazanie realizować w rzeczywistości. Opuszczam ojca i matkę, ale mam z drugiej strony powinność czczenia dalej i okazywania szacunku. I być może tutaj najwięcej problemów następuje na tym styku, że z jednej strony rodzice niejako wymuszają pewne postawy od swoich dzieci, a z drugiej strony dzieci właśnie w tej postawie czci, właśnie w tej postawie szacunku, miłości, ulegają tym naciskom. I tu się tworzą główne problemy. Dlatego jeszcze raz zwracam uwagę, że jeżeli nawet czytamy opuści mąż, ojca i matka, tak naprawdę odnosi się to do obojga. Opuszczą ludzie, którzy są połączeni więzami rodzinnymi, małżeńskimi, swojego ojca i swoją matkę i tworzą teraz sami swoją rodzinę.
A ja tylko mógłbym dodać do tego, że oczywiście ksiądz tutaj, brat ma tutaj oczywiście rację i to opuści mąż dotyczy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Natomiast warto powiedzieć, że niejednakowo, że mężczyzna opuszcza, można powiedzieć, swój dom rodzinny inaczej, a kobieta inaczej i inne problemy w związku z tym przeżywa. Nie? I to też sobie warto uświadomić. No, niedawno słyszeliśmy, jakie duże problemy. W ogóle jesteśmy świadkami tego, że faceci dzisiaj mają problem z opuszczeniem, coraz większy. Nawet do tego stopnia, że ojciec święty Franciszek musiał zabrać głos, huknąć gdzieś tam pięścią w stół, że tak powiem. No, nie dosłownie, ale mocno zabrał głos, mówiąc, żeby mamy włoskie wreszcie przestały prać koszulę swoim synalkom, 30-paroletnim, ciągle siedzącym na garnuszku rodziców, niechcącym się wyprowadzić, bo po prostu tak im wygodnie, niechcącym gdzieś tam właśnie opuścić swoich rodzin pochodzenia. I oczywiście inne problemy przeżywają pewnie kobiety, które też muszą gdzieś tam opuszczać swoje
tak, ale opuszczenie w małżeństwie jest jasne. Było pytanie o narzeczeństwo.
A tak, no tutaj to jest też ciekawa sprawa. Oczywiście to przewartościowywanie hierarchii relacji, no też jest pewnym procesem. To też się nie dzieje z dnia na dzień. Poza tym wiadomo, że w narzeczeństwie, tam w pytaniu była kwestia, że ona już jest narzeczoną. Nie? No to właśnie pytanie, jaki jest etap tej relacji przedmałżeńskiej, prawda? Bo wiem, że z etapu jakiegoś chodzenia, poznawania się, taki bardzo wstępny, nie wiadomo, czy będziemy razem. No pewnie jakimś innym etapem jest, kiedy na przykład dojdzie do publicznych zaręczyn, na przykład kiedy przedstawimy się sobie rodzicom i przedstawimy im zamiary, że chcemy się pobrać, prawda? No to już jest inny etap narzeczeństwa. I myślę, że na różnych tych etapach bycia ze sobą przedmałżeńskiego ta relacja z rodzicami się też powinna zmieniać. No też rzeczywiście niepokoiłbym się, gdybym był chłopakiem, chodzę z dziewczyną, jest moją narzeczoną, a ciągle widzę, że ta więź z mamą jej na przykład jest na tyle silna, że i ona mi się tłumaczy, że tak, po ślubie będzie lepiej, ale no niepokoiłoby mnie to, gdybym widział ciągle sygnały, że ta mama jednak jest ciągle ważniejsza ode mnie, prawda? Więc na pewno jest to pewien proces, który się tutaj dokonuje i w tym już etapie bezpośrednio przedmałżeńskim już powinno być widać, że ten nowy człowiek, ten mój partner życiowy jest dla mnie po prostu, staje się dla mnie najważniejszy.
Tak, tak. I w tym kontekście znowu podkreślam to, o czym mówiliśmy wcześniej. Od rodziców wymaga się więcej, bo jeżeli dziewczyna ma tego typu dylematy, to mądra mama tej dziewczyny wskaże jej właściwą drogę i naprawdę podpowie.
Też,
tak, i podpowie, że no kochanie, to już jest twój mąż, czy twój narzeczony, ustalaj pewne sprawy, bo często spotykamy się z tym, że jeżeli coś mi się nie podoba, to idę do mamy albo wracam do taty i tak rozwiązuję problem. A to nie tak. Jeżeli rodzice będą rzeczywiście bardzo uważnie się temu przyglądać, potrafią i mają narzędzia takie, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć, kochanie, to jest twój mąż, z nim załatwiaj swoje sprawy.
To jest twój chłopak, z nim tak. Już trzeba załatwić.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Wrocławia.
Prosimy.
Chciałam zacząć od tego, że zazdroszczę tej pierwszej pani. Przykład był pierwszy, kiedy pan mówił o pani, która no, czuła się nieszczęśliwa, miała problem z tym, że matka męża pracuje koszulę i w ogóle, więc chcę powiedzieć, żeby ta pani była szczęśliwa. Po prostu, bo jeżeli miała tylko takie problemy, bo ja w pierwszych miesiącach po ślubie, będąc w zagrożonej ciąży, przyjechałam od rodziców Zielonogórskiego. Okazało się, leżała karteczka, z której wynikało, że mój mąż się umawiał, nie poszedł na jakieś tam spotkanie z dziewczyną. Później po prostu był alkohol. Myślę, że rodzice jego dali na mszę, że się pozbyli, bo ten alkoholizm zniszczył i moich rodziców, którzy byli oddani całym sercem, przyjeżdżali po prostu, dbali o moją rodzinę, gdzie mogli mieć też swoje życie. Był alkohol i jest. zrujnowane życie moje, wykształciłam synów, poświęciłam się i to robiłam z wielką przyjemnością, bo to wyniosłam z domu i kontynuuję i nic mnie już nie zaskoczy. I nadal przez 35 lat jestem w małżeństwie, gdzie są znerwicowane dzieci, dwóch synów. Kiedy jeden syn, będąc w okresie dojrzewania, mówił: modlę się, żeby go nie zabić, czyli ojca. Po prostu. I teraz tak, rodzice męża się zupełnie nie interesowali, wręcz ja byłam wyklęta jako najgorsza, po prostu jako alkoholikiem. A przecież jest powiedziane, i to jest jakaś podstawowa zasada, że jeżeli jest alkoholik w rodzinie, to choruje cała rodzina. Natomiast tamci zupełnie tego nie przyjęli do wiadomości, chociaż wiedzieli, bo jak mówię, sprawiał wiele bardzo kłopotów do 30 roku życia, kiedy jeszcze był, nie był żonaty i po prostu, no, mieli filozofię życiową, której im powiedziałam wprost. Widzą, co chcą widzieć, słyszą, co chcą słyszeć. I proszę mi teraz powiedzieć, jak powiedzmy ocenić postawy teściów, którzy zupełnie się sprawami alkoholika syna nie interesują. Jestem zrujnowana, jestem wrakiem człowieka, dzieci znerwicowane w swoich związkach, również nie bardzo dają sobie radę. Także, że no, prosiłabym ten temat również poruszyć, bo sprawa prasowania koszuli, ja wręcz powiedziałam, bo ja uwielbiam prać i prasować i powiedziałam mojej synowej, po prostu ja z przyjemnością wyprasuję, jak macie coś, dajcie mi do prasowania, na tej zasadzie. Także ta pani niech będzie szczęśliwa, bo prasowanie koszuli jest rzeczą wspaniałą. Szczęść Boże, życzę wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże. Dziękuję. Po prostu w tamtej rodzinie alkohol nie stanowił problemu, to była codzienność i dlatego oni się nie interesowali dalej synem alkoholikiem, bo dla nich to była norma. Ale to nie jest norma, to już jest patologia.
Tak, to są takie bardzo trudne sprawy, kiedy nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Tutaj już mówiliśmy na ten temat, że jeżeli jest w domu taka sytuacja jak alkoholizm, co jest nałogiem i uzależnieniem, to choruje cała rodzina. Pani tutaj podkreślała wielokrotnie o swoim znerwicowaniu, swoich dzieci, swoich synów i rzeczywiście to niestety ma taki wpływ. Natomiast powiedziała pani, że rodzice męża się nie interesowali i było im obojętne. Myślę, że interesowali się, bo stwierdziła pani, że no, mieli do pani pretensje właśnie, ale negatywnie. I to jest też czasami sytuacja, która jest no nie, bardzo, bardzo bolesna dla osób, które są w związku małżeńskim i widzą zainteresowanie teściów, ale negatywne, czyli wszystko, cokolwiek zrobią, jest źle, wszystko jest negowane. I pani doświadczała takich sytuacji i w tej chwili myślę sobie, też powiedziała pani, że jest pani teściową, bo synowej pani pomaga, że te doświadczenia być może przełożą się na to, aby te relacje właśnie z synowymi były właściwe, były dobre. Natomiast wydaje się, że trzeba zachować zdrową granicę pomiędzy całkowitą obojętnością, jakby róbcie sobie co chcecie, nic nas nie interesuje, jesteście odrębną rodziną, nie będziemy się w ogóle wtrącać, żeby nie było potem, że my coś tutaj chcemy wam narzucić i nie będziemy zajmować stanowiska w żadnej sprawie, radźcie sobie sami. To też jest postawa niedobra, no bo ona pokazuje, że no właśnie, no skoro jesteście odrębną rodziną, to już nas to zupełnie nie obchodzi. Wydaje się, że no jak zwykle we wszystkich sprawach ten złoty środek jest nieodzowny i że trzeba go szukać i znajdywać. Jak to robić, żeby pomagać, nie wtrącając się i jednocześnie w taki sposób dawać młodym wolną rękę, żeby wiedzieli, że oni decydują o wszystkim?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisława z diecezji częstochowskiej.
Dziękujemy.
Jestem teściową od 10 lat. Znaczy jestem, mam synową. I po takim długim narzeczeństwie syn wziął sobie żonę z rodziny, praktycznie zupełnie niewierzącej. Jakoś tak dużo modliliśmy się, jakoś Pan Bóg tak poprowadził, że małżeństwie syna jest i modlitwa, dzieci już umią się modlić, ale wiem, że synowa ma bardzo duże braki, jeżeli chodzi nawet o nabożeństwa. Jak tak, żeby nie wchodzić, jak to się tak mówi, nieładnie może z butami, jak powinno się w takiej sytuacji zachowywać teściowie? Czy tylko modlić się, czy jakoś tak, nie wiem, no, delikatnie naprowadzać? I jeszcze jest ten problem, że na przykład mamy dość dobry kontakt z rodzicami synowej i dzieci z kolei już widzą, że jedni dziadkowie idą do kościoła w niedzielę, drudzy nie idą. Jak to powinno wyglądać? Bo bardzo to mi leży na sercu. Zresztą nieraz w rozmowie z synową wiem, że mówi, że no, za niedługo będzie komunia wnuczki, żeby chciała, żeby ci rodzice byli w kościele, nawet ślubu nie mają kościelnego. Więc bardzo, bardzo mi to leży na sercu i chciałabym posłuchać jakieś rady. Serdecznie pozdrawiam i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy pani Stanisławo.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszą krajankę z diecezji częstochowskiej. Pani Stanisławo, powiem tak, po prostu trzeba się przyjaźnić. Trzeba na pewno budować fantastyczną relację na wszystkich innych wymiarach. A z kwestią wiary, po prostu oczywiście modlić się, jak pani wspomniała, to na pewno. I jeśli jest jakaś okazja, jeśli wyjdzie jakaś okazja, powiedzmy z drugiej strony, nie wiem, synowa zainicjuje jakąś rozmowę na ten temat, oczywiście ją podjąć. Natomiast byłbym bardzo ostrożny w jakimś takim nachalnym nawracaniu, w jakimś zapraszaniu do jakichś modlitw, do jakichś wspólnot może. Po prostu to są sprawy naprawdę bardzo delikatne i myślę, że to, że macie fajne relacje właśnie z tą drugą, z rodzicami synowej i to jest właśnie bardzo fajna sytuacja. Natomiast w tej dziedzinie wiary, ja bym chyba, będąc na pani miejscu, po prostu, ja bym, jak to mówi ksiądz Piotr Pawlukiewicz, taki mój bardzo fajny autorytet, którego chętnie słucham często i też zachęcam do posłuchania, zarzucałbym wędki. Czyli w taki sposób zupełnie niezobowiązujący. Na przykład, o, słuchaj, wiesz co, przeczytałem taką fajną książkę, Teściowie i Młodzi. Może byś zerknęła, jak cię tam zainteresuje, to zobacz. I rzucić gdzieś, nie? Jak nie będziesz miała czasu, to zostaw. Ktoś może powie, no, a, teściowa mi dała, to nie będę patrzył, ale fajna książka, może, ojej, no rzeczywiście coś tam. Może się uda w ten sposób. Po prostu takie zarzucanie wędek, czyli po prostu proponowanie różnych rzeczy w sposób totalnie wolny, niezobowiązujący, właśnie, ale bardziej dać odczuć, że jest się przyjacielem tej osoby. I na bazie tej przyjaźni dopiero, zbudowanej przyjaźni, dopiero wtedy ewentualnie można podjąć trudne tematy poważne, dotyczące właśnie kwestii wartości, kwestii duchowych.
Ale ja bym tutaj zwróciła uwagę jeszcze na coś takiego, że jest się z czego cieszyć, że no właśnie, że w rodzinie pani syna tyle rzeczy dobrych się dzieje, że synowa jednak zauważa wartość modlitwy i że pomimo tego, że ma wiele braków, to jednak ten kierunek jest dla niej w jakiś sposób atrakcyjny. I to już jest niezwykły sukces i naprawdę warto to doceniać i cieszyć się. Natomiast to, co mi przyszło do głowy, przypomniała mi się taka historia, którą wyczytałam w książce o matce Teresie z Kalkuty. Kiedyś wysyłała swoje siostry, współsiostry ze swojego zgromadzenia do domu pewnego ateisty, który chorował i trzeba było zrobić wiele posług wokół niego. Siostry chodziły tam, ale z ogromną niechęcią, ponieważ był to pan, który wręcz je obrażał. No, ciągle mówił właśnie różne przykrości, sprawiał im naprawdę wiele kłopotu słowami. Trzeba było wszystko wokół niego robić, bo była to osoba leżąca. One to znosiły z niezwykłą cierpliwością, ale w którymś momencie przyszły do siostry, do matki Teresy i powiedziały: no nie możemy tam chodzić, mamy już dosyć, ponieważ tak nam dokucza ten człowiek, mówi, że on i tak nie wierzy, że on w ogóle po co my tam chodzimy, że Boga nie ma, bo sprowadził na niego taką chorobę. W związku z tym, po co w ogóle mają się tak męczyć, jeżeli to jest człowiek, którego przez ileś tam czasu nie przekonały do tego, że Pan Bóg istnieje i że warto zobaczyć, w jaki sposób on działa. Na to matka Teresa powiedziała, no tak, chodzicie tam 2 razy w tygodniu, to ja zalecam wam chodzenie tam 4 razy w tygodniu. W związku z tym siostry posłuszne zaczęły chodzić 4 razy w tygodniu i po jakimś czasie usłyszały od tego pana, jeżeli ten Bóg jest taki, jak wy mi tu pokazujecie, to ja w Niego uwierzę. I myślę sobie, że to jest też droga do wielu serc, że poprzez nasze czyny, może nie tyle słowa, ale poprzez właśnie przykład, delikatną, nienachalną obecność, poprzez życzliwość i taką właśnie przyjaźń na wielu frontach, można pokazać, jak Pan Bóg działa. I też radość wynikającą z wiary, wynikającą z tego, że rodzina pani syna, synowa, dzieci zmieniają się, że będzie komunia święta, niezwykły dar, z którego można się ucieszyć, bo sprawy mogły się potoczyć zupełnie inaczej, a idą w dobrym kierunku, więc naprawdę dzięki Bogu.
I brat?
Ja jeszcze chciałbym dodać tutaj ciekawą kwestię. Warto słuchać się nawet w słowa papieża Franciszka obecnego. On bardzo dużo uwagi poświęca właśnie temu osobistemu świadectwu chrześcijan. Nie nawracaniu na siłę, nie mówieniu wprost o Panu Bogu, ale pokazywaniu swoim życiem, swoją postawą, jak dobry jest Pan Bóg. I wtedy, tak jak tutaj Matka Teresa dała przykład, tak jak chociażby w Piśmie Świętym u Ojca Syna Marnotrawnego znajdujemy też tą piękną scenę, kiedy się kocha, kiedy się pokazuje, że w tej miłości ja jestem szczęśliwy, potrafię też uszczęśliwiać innych, wtedy właśnie ci inni, oglądając takiego człowieka, sami po prostu się zbliżają do Pana Boga, nawet nieświadomie.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki.
Państwo, 23:04 już za nami i kilka informacji, może najpierw dotyczące naszych gości. Państwo Wilkowie, strona internetowa www.narzeczeni.org. Pan ma ogłoszenie?
No, tylko takie drobne ogłoszenie, że organizujemy kursy weekendowe dla narzeczonych. Właśnie to są katechezy dla narzeczonych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. I tam na tej stronie właśnie wspomnianej www.narzeczeni.org są wszystkie szczegółowe informacje. Można też przez tą stronę się zapisywać. Taki kurs najbliższy, który mamy, odbędzie się w kwietniu, w pierwszy weekend kwietnia. I zapraszamy wszystkich chętnych z całej Polski. Nie ma sprawy. Oczywiście ilość miejsc jest bardzo ograniczona, więc no, kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy.
Pani Anna Zajc ma stronę internetową
www.macierz.pl i ogłoszenie?
Na tej stronie nie ma jeszcze tego, co chcę tu powiedzieć, no. ale jest to też nasza inicjatywa. Chcemy zaprosić wszystkich teściów, w sensie i teściowe, i teściów, na spotkanie w sobotę po Wielkiej Nocy, czyli przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, od godziny 10:00, takie warsztaty dla teściów. Przybliżymy tutaj tematykę dla osób zainteresowanych. Myślę, że warto przyjść, porozmawiać o różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć. Mam już ze sobą doświadczenia związane z prowadzeniem takich zajęć. Myślę, że nie muszę zachęcać osoby, które chcą być lepszymi teściami, budować lepsze, głębsze relacje ze swoimi dziećmi.
Jak zgłoszenia?
Na stronie właśnie macierzy można również pod numerem telefonu, tam jest podany numer telefonu, więc można przez taką stronę telefoniczną.
Tak, i brat Zbigniew Gawron.
A ja chciałbym serdecznie zaprosić na wejście na stronę www.magazynfamilia.pl, gdzie można znaleźć wiele ciekawych i cennych porad, wiele ciekawych i cennych materiałów, artykułów dotyczących właśnie tych trudnych relacji, nie tylko między teściami młodymi, ale nawet w gronie małżeńskim, w gronie rodzinnym, między kolejnymi pokoleniami. Można również przesyłać swoje zapytania, które będą potem kierowane do specjalistów, aby w ten sposób pomagać też innym, pomagając sobie. www.magazynfamilia.pl.
I informacja o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 17 do 19 stycznia w Poznaniu będą, więc już krótki czas jest. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu 513 806 120, a od 14...
806 120, tak?
513 806 120. Od 14 do 16 lutego w Elblągu, w Łodzi i Wrocławiu będą, a od 21 do 23 lutego w Białymstoku, w Koszalinie, w Lublinie, w Toruniu i Wrocławiu. Szczegóły można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzeńskie.pl, to znaczy spotkania małżeńskie bez polskich znaków. www.spotkaniamalzeńskie.pl.
I zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 21 stycznia. Cesarskie cięcie, czy jednak poród naturalny? Profesor doktor habilitowany Bogdan Hazan, ginekolog-położnik, będzie naszym gościem. 28 stycznia walcz o wiarę swoich dzieci. Państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy, organizatorzy sympozjów Magia Cała Prawda. I odbieramy telefony.
Słucham, Radio Maryja.
Ja do audycji pozdrawiam wszystkich w studio i
witamy.
Chcę powiedzieć, że...
Troszkę głośniej do mikrofonu.
Z kim rozmawiamy? Kogo witamy?
Czesława.
Prosimy bardzo.
I chciałam powiedzieć, że zdrowe dzieci właściwie były z rodzin wielopokoleniowych, gdzie mieszkali rodzice i dziadkowie. I nie było takich dewiacji, jak w tej chwili, kiedy małżeństwa mieszkają z daleka od rodziny, czy wychowują te dzieci sama. I tych rozpadów i różnych sytuacji, o których w tej chwili podają media, nie było. I młodzi czerpali wielką mądrość od rodziców, od dziadków. I to była wielka szkoła życia. Ale słuchało się tych mądrości życiowych, tego doświadczenia wielkiego życiowego. Nie było psychologów, nie było doradców małżeńskich. I dzieci wychodziły zdrowe i mocne psychicznie. Kiedyś taką opinię słyszałam bodajże, że rodziny, które bodajże muzułmańskie, które przyjeżdżają do Europy, zawsze przyjeżdża ktoś dorosły. I statystyki podają, że nie ma zabójstw czy samobójstw w rodzinach tych, gdzie ktoś jest z dorosłych. Ponieważ taka jak jest wśród rodzin europejskich, które opuściły swoją ojczyznę, są daleko od bliskich i tutaj jakby nikt nie mówi o tym, że jest ktoś z dorosłych, kto powinien się odzywać, nie powinien się odzywać. Proszę Państwa, i to, o czym Państwo mówicie, to jest kolejny podział pokoleniowy, który ma rozdzielić pokolenia, ale on nie służy. Ja z mojego doświadczenia życiowego, to, że słuchałam i miałam możliwość, miałam szczęście do ludzi, którzy byli wokół mnie, z których wielkiej mądrości i doświadczenia życiowego korzystałam. Byli to, nie wszyscy byli osobami z tytułami profesorskimi, którzy między innymi tacy byli, ale to dla mnie było wielkie, wielkie jakby dobrodziejstwo Boga, że takich ludzi spotkałam. Ale również w swoim jakby pracy zawodowej miałam mojego dyrektora instytutu, który profesora, który miał 4 dzieci, mieszkał, też była rodzina 4-pokoleniowa i on zawsze powtarzał, że jeżeli jest to rodzina wielopokoleniowa żyje, to majątek podwaja się, ponieważ praca jakby trwa 24 godziny na dobę. Wtedy, kiedy młodzi odpoczywają, pracują dziadkowie. I to błogosławieństwo było w domu. Był szacunek. Nikt nie mówił, że się ktoś wtrąca, dziadkowie czy rodzice. Proszę Państwa, bo w tej chwili, jeżeli ktoś jest obrażony, to znaczy, że egoizm przemawia przez tych ludzi. I życzę wszystkim słuchania starszego pokolenia jej mądrości życiowej.
My również.
Nie będzie dewiacji, nie będzie takich sytuacji. W tej chwili te przypadki, które są podawane w telewizji, szokujące, gdzie dzieci giną, maleńkie, nie było nie do pomyślenia w czasach, powiedzmy, 30 czy więcej lat, ponieważ rodzice byli pod ręką. I wtedy, kiedy zawodziła, ludzie wpadali w rozpacz, dzieci czy rodzice, byli dziadkowie, którzy swoją mądrością i doświadczeniem życiowym służyli w sytuacjach trudnych, w zawieruchach życiowych. I wtedy najbardziej dzieci były najbardziej psychicznie zdrowe i odporne psychicznie. Tak. I życzę wszystkim młodym ludziom i rodzicom, żeby była to zrozumienie i ta otwartość na uczenie się tej mądrości i czerpanie tej mądrości tak, życiowej tak. dziadków i rodziców.
Tak, pani Czesławo, dziękujemy za tą wypowiedź.
Proszę bardzo.
Oczywiście, no pani Czesławo, z wieloma rzeczami, które pani powiedziała, absolutnie należy się zgodzić. Oczywiście tak, że rodzina wielopokoleniowa służyła sile psychicznej i dzisiaj, kiedy tych dzieci jest mniej, no rzeczywiście są wiele problemy, ale nieprawdą jest, że my tutaj namawiamy do jakiegoś dzielenia rodzin. Kiedy mówimy o opuszczeniu i to też bardzo, no rzeczywiście dzisiaj nie padło, dziękuję pani, że jest okazja, żeby o tym powiedzieć. Opuszczenie nie oznacza porzucenia rodziców. Bynajmniej nie namawiamy młodych, żeby rodziców porzucali. Natomiast nawet w tych rodzinach pokoleniowych, wielopokoleniowych, o których pani mówi, one funkcjonowały zdrowo o tyle, o ile rzeczywiście szanowano granice między tymi rodzinami. Oni mieszkali wszyscy na kupie czasami, ale każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny. I to oczywiście wiemy, że nie we wszystkich rodzinach tak było. Były rodziny wielopokoleniowe, które też były trudne, które były patologiczne i bolesne. To nie było tylko tak kolorowo, prawda? Ale rzeczywiście wiele rodzin wielopokoleniowych funkcjonowało w sposób zdrowy, ale to były rodziny, w których te zasady, o których tu mówimy, były respektowane. Było wiadomo, kto jest najważniejszy w domu, kto ma inną relację, bo wiadomo, jakie są granice między poszczególnymi rodzinami. Więc to bynajmniej nie oznacza czegoś takiego, że my tutaj usiłujemy czegokolwiek dzielić. Rzeczywiście namawiamy do tego, żeby te relacje z rodzicami budować właśnie w duchu miłości, żeby czerpać z tego bogactwa doświadczeń, które rodzice ze sobą niesią. Mówimy o tym. Również zachęcamy do przeczytania naszej książki, gdzie właśnie w tej książce o tym piszemy, że właśnie tak te, bo my staramy się tam pozytywnie też o tym pisać, że właśnie nie tylko, że są problemy na tej linii, ale też właśnie to jest bogactwo, że młodzi mogą korzystać z tego pięknego doświadczenia życiowego rodziców i jak najbardziej budować fajne relacje ze swoimi rodzicami.
Tak, tutaj pani powiedziała rzecz niezwykle istotną, że tak było kiedyś, ale teraz tak nie jest. Tak. Nie ma niestety mody na wielopokoleniowość i też często warunków na to, aby wszyscy mieszkali ze sobą razem. Jest inna sytuacja, w związku z tym my też musimy inaczej postępować, co nie oznacza, że mamy odrzucić wszystkie wartości, które są bardzo ważne i one przez lata właśnie powodowały siłę rodziny, rodziny i siłę narodu, siłę rodu, siłę narodu. Natomiast no musimy również zwracać uwagę na to, jak w tej rzeczywistości, która w tej chwili jest, radzić sobie z niezwykle ważnymi sprawami. Nie mówimy, że tylko trudnymi, ale ważnymi sprawami związanymi z dwoma rodzinami, które no muszą się też dostosować do sytuacji, która panuje w takiej rzeczywistości, w jakiej my jesteśmy. Jasna rzecz, że ta nostalgia, która jest za tym, o czym pani tutaj mówiła, przed kilkudziesięciu laty tak było i to rzeczywiście przynosiło sporo korzyści, ale też i wiele różnych problemów, o których się nie mówiło tak otwarcie, jak dzisiaj się mówi. Natomiast, ponieważ rzeczywistość się zmienia, zmienia się też obraz rodziny, wymagania i tego wszystkiego, co nas otacza, choćby mediów, które mają przeogromny wpływ na to, jak funkcjonuje rodzina. W związku z powyższym też nasza książka i to ta audycja jest odpowiedzią na te problemy, z którymi się dzisiaj spotykamy.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Hanna, dzwonię z Małopolski. No, chciałabym się tak odnieść odnośnie wychowywania, jakby tu powiedzieć, no troszkę się zaplątałam, w każdym razie wtrącania, że się tak powiem, do wychowywania wnuka, do wychowywania dziecka przez córkę, przez, no i przez zięcia. A mianowicie, no pomijając inne tam kwestie, typu tam ubrania, czy chorób, czy szkoły, ale głównie mi chodzi tutaj o sprawę wiary, czy uczestniczenia we mszy świętej, czy, no muszę zaznaczyć, że nasza rodzina nie jest wolna od problemów, między innymi od problemu alkoholowego. Zięci właściwie ze swoją rodziną nie utrzymuje też kontaktów i no właściwie w tej chwili mój wnuk ma 13 lat i ma mnie tylko jedną, jedyną babcię spośród wszystkich czworga żyjących dziadków. I, no i jest taka kwestia, że na początku tam jeszcze było troszkę inaczej, natomiast jest coraz mniej tego, że właściwie takiego uczestniczenia we mszy świętej, na przykład już się tylko do tego ograniczam, z rodzicami w kościele, to tylko przy jakichś takich okazjach. No i ja często odnoszę się na ten wypowiadam się na ten temat, albo na przykład dzwonię i proponuję, żeby chociaż wnuk poszedł ze mną do kościoła. Wiele razy było tak, że poszedł ze mną. No była też taka sytuacja, że ja modliłam się wieczorem, jak wnuk u mnie nocował i zięć akurat przyszedł i zobaczył, że ja się na klęczący z nim modlę, to potem miałam zwróconą uwagę, że nie powinnam się z nim modlić tak klęcząc, ponieważ on sam sobie w łóżeczku odmawia pacierz wieczorny, a w domu tego rodzice nie robią. I proszę mi powiedzieć, czy ja mam prawo, ponieważ ja wiele razy, jak córka mi podkreślała, że to jest jej dziecko, że ona wychowuje go, to ja mówiłam, że ja jako babcia mam prawo w tej kwestii, nawet obowiązek mam się wypowiadać i właściwie domagać się tego. No, moja motywacja jest taka, że mówię, no skoro żeście dziecko chrzcili, skoro przystępowało do komunii, teraz będzie się zaczyna się już przygotowywać do bierzmowania, to po prostu trzeba być choćby z tego względu konsekwentnym, bo po co żeście to robili, skoro właściwie to dziecko nie jest ani tak właściwie kształtowane. No owszem, on się tam po cichutku modli, należący, jak nawet u mnie jest. No wszystko inne jest niby w porządku, ale nic nie ma takiej tej głębi, nie ma tego poczucia obowiązku, choćby tylko obowiązku, już pomijając że w niedzielę, żeby uczestniczyć we mszy świętej, czy na przykład jeśli chodzi o spowiedź i komunię przed wakacjami, czy na rozpoczęcie roku szkolnego, czy choćby z okazji świąt, bo to czasem bywa, że też jest to zaniedbane. I proszę mi się odnieść właśnie w tej kwestii. Bym prosiła o parę słów wskazówek, jak ja mam to robić, czy w ogóle, czy rzeczywiście mam prawo albo obowiązek.
Sytuacja jest trochę podobna już do tego telefonu, o którym mówiliśmy, kiedy była mowa o tej synowej, która ma tam słabszą wiarę. Myślę sobie w pewnych wymiarach, że przede wszystkim się zaprzyjaźniać i świadczyć miłością. To jest podstawowa sprawa. Pamiętajmy, że to jest ich odpowiedzialność, to jest ich dziecko, odpowiedzialność młodych. Natomiast jeśli pani rzeczywiście chce mieć wpływ, na pewno ten wpływ nie będzie owocny przez, nie wiem, noszenie pretensji, przez właśnie ciągłe takie jakieś upominanie, takie nachalne zachęcanie. Raczej po prostu budowanie przyjaźni, budowanie, jeszcze raz mówię, takie pozytywne bycie przy, oczywiście jeśli jest okazja, jeśli jest jakaś taka sytuacja, żeby z wnukiem pogadać, czy pomodlić się z nim, jak najbardziej tak. Natomiast pamiętajmy, musi też pani pamiętać, że to jest pierwsza odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność rodziców. I wszystkie badania pokazują, że dziecko najsilniej uczy się wiary. Oczywiście jesteśmy wdzięczni wszystkim tym babciom, które wiarę swoim wnukom przekazały na różnych poziomach. Natomiast wszystkie badania pokazują, że dziecko najsilniej uczy się wiary od swoich rodziców, a zwłaszcza, ciekawa rzecz, zwłaszcza od ojca. Nie ma lepszej szkoły wiary, kiedy jest ojciec na kolanach przed oczami dziecka i no, jeśli tego nie będzie, to no, wyżej głowy się nie podskoczy. Musi się pani pogodzić też, że pewne rzeczy pani po prostu nie załatwi. Natomiast dużo mniej pani zrobi, jeśli będzie to na zasadzie właśnie noszenia pretensji, jakichś żalów, a dużo więcej, kiedy oczywiście wyrażanie swojej jakiejś nieaprobaty tej sytuacji jest, ma pani też prawo do tego, tylko no to wszystko trzeba robić z miłością. No to jest cała sztuka, jak właśnie o tych trudnych rzeczach po prostu mówić z miłością.
Może jeszcze brat, tak?
Problem jest jeszcze innego rodzaju. Jak tutaj dziecko ma się znaleźć w tej sytuacji? Z jednej strony widzi rodziców, którzy są, powiedzmy, troszkę dalej od Pana Boga, mniej okazują takich praktyk religijnych, z drugiej strony widzi babcię i może być też taka sytuacja bardzo niebezpieczna, że babcia w jakiś sposób poprzez swoją religijność to dziecko ustawia przeciwko rodzicom. I tu może być bardzo niebezpieczna sytuacja, bo chcąc zrobić dobrze, chcąc zbliżyć to dziecko do Pana Boga, z drugiej strony oddala się go od rodziców. I jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj wcześniej pan Jan podkreślił, że dziecko bierze wzór przede wszystkim od swoich rodziców. I jego wiara jest najmocniejsza, najbardziej trwała, najbardziej odporna naprzeciwko wszelkim burzom dziejowym, życiowym, kiedy właśnie widzi, że wiara rodziców też była silna. Wiara, która przekazywana jest przez babcię, już na dziecko tak bardzo nie działa. Już to dziecko tak bardzo jej nie chłonie, żeby w obliczu potem dorosłego życia, czy samodzielnego życia, czy stawiania samodzielnego odporu wszelkiego rodzaju burzom, żeby mógł właśnie wybrać no, tą swoją wiarę tak mocną, tak bardzo już przygotowaną. No niestety jest to sytuacja, tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie z tej przypowieści o ojcu syna marnotrawnego. Ten ojciec też przecież czekał bardzo długi czas, ale czekał z miłością. To dziecko wiedziało, że tam znajdzie miłość. I dlatego, kiedy było mu już bardzo źle, kiedy już wszystko stracił, co tylko miał, wrócił do miłości. Dlatego jeżeli babcia tylko będzie otaczała miłością, będzie ukazywała właśnie, że Bóg jest dobry poprzez swoją postawę, ten wnuk też kiedyś odkryje być może właśnie sens bycia z Panem Bogiem w miłości.
Dziękuję. I jest już z nami pani Małgorzata. Halo?
Witam ponownie.
I czy ma pani jakieś refleksje po wszystkich telefonach słuchaczy? Bardzo państwu, drodzy radiosłuchacze, dziękujemy za wszystkie telefony, ale już nam czas się kończy. Słuchamy panią Małgorzato.
Ja chciałam wszystkim bardzo podziękować za te głosy. Jestem pod wielkim wrażeniem ilości tematów poruszanych i takiej szczerości państwa w dzieleniu się tymi problemami, które są bardzo osobiste. I cieszę się, że mogliśmy poruszyć tyle wątków różnych. Oczywiście temat jest jeszcze dużo szerszy, dlatego warto, myślę, jeszcze poczytać coś właśnie, czy porozmawiać jeszcze z kimś, jeśli mamy takie szczegółowe kazusy jakieś swoje własne do rozwikłania, żeby właśnie mądrze postępować, ponieważ no, jakby każdy zły krok tutaj może wiele zburzyć, a mądry naprawdę wiele zbudować. A naszym celem, celem nas wszystkich jest właśnie budowanie rodzin, które są szczęśliwe, które są zanurzone w Panu Bogu, które są właśnie pełne wzajemnego szacunku, o czym Państwo też wspominali, i pełne miłości. I taki jest nasz cel, więc trzeba tutaj roztropności, trzeba dużo mądrości i o nią się starajmy, o nią Pana Boga też prośmy, bo On na pewno chętnie nam udzieli takiej łaski.
Tak, to tyle Pani Małgorzato. Halo?
Tak.
To tyle, co Pani chciała powiedzieć, tak?
Tak, dziękuję bardzo.
No, bardzo Pani dziękujemy za udział, chociaż taki. I myślę, że kolejnym razem Pani już będzie może mogła przyjechać.
Ja tylko na usprawiedliwienie żony dodam, że została w domu dlatego, że opiekuje się teściową, którą musiała w domu się zaopiekować, więc też w temacie.
Chciała.
Tak, chciała, oczywiście.
Dziękujemy bardzo Pani Małgorzato. I teraz jeszcze pytanko tutaj do gości w studiu. Co jeszcze można w ciągu 4-5 minut dopowiedzieć do tego, cośmy już mówili?
Ja bym chciał dopowiedzieć to, co napisał ojciec Knotrzy w naszej książce. Mianowicie on mówił o relacjach z teściami, odnosząc się do sakramentu małżeństwa. I to jest bardzo ciekawy wątek też, że wiele możemy budować z tą świadomością, że przecież nasi rodzice są obdarzeni sakramentem i my jesteśmy obdarzeni sakramentem, i to jest no, źródło wielkiej mocy, wielkiej siły. My rzeczywiście w budowaniu relacji miłości jesteśmy trochę bezradni, bo my jesteśmy słabi. Miłość jest trudna. I bez Boga ani do proga, jak mówi stare, mądre polskie przysłowie, a Pan Bóg przecież daje moc, daje właśnie potężny dar w postaci sakramentu i warto z tego daru korzystać. Naprawdę warto w jakichś takich sytuacjach trudnych, w jakimś akcie strzelickim, myśmy wypracowali sobie taki akt strzelisty, w imię mocy sakramentu małżeństwa ratuj nas Boże. I to w wielu przypadkach po prostu właśnie odwołanie się do tej mocy sakramentu małżeństwa jest naprawdę bardzo skuteczne. No, oczywiście trzeba w to wierzyć. No. I do tego też zachęcamy, żeby z tego sakramentu, z tej mocy płynącej z tego sakramentu korzystać śmiało.
A ja bym chciała zwrócić też szczególną uwagę na temat przebaczenia. On też jest poruszany w naszej książce, oczywiście niezbyt szeroko, bo nie ma na to miejsca. Natomiast spotykam się z wieloma osobami, które cierpią z powodu różnych ran zadanych przez bliskich, czy to teściową, czy synową, bądź zięcia. Przebaczenie, tak jak i właśnie opuszczenie, jest procesem. Nie zachodzi za pstryknięciem palców. Trzeba się rzeczywiście tutaj nad tym napracować i prosić Pana Boga o łaskę przebaczenia i także podpierać się właśnie sakramentem. Natomiast jest to możliwe. Wydaje się, że wiele można uzyskać dobra, kiedy tak naprawdę szczerze przebaczy się drugiej osobie, w tym przypadku, w tym temacie, o którym mówimy, teściowi, teściowej, synowi, synowej, zięciowi. Zachęcamy do przebaczenia.
Tak wiele tutaj uwagi zostało poświęconej tym wzajemnym relacjom pomiędzy małżonkami. Czasami jednak może się okazać, że nie wystarcza to, aby te relacje uzdrowić. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co wcześniej poruszył pan Artur. Aby zwrócić się do osoby zaufanej, czy to do mediatora, czy do jakiegoś zaufanego księdza, duszpasterza, czy jakiegoś przyjaciela, poprosić go wylać przed nim swoje żale, poprosić go o próbę spojrzenia z boku na całą sytuację i to może być bardzo pomocne. Oprócz tego oczywiście, jak zwykle zachęcamy do sięgania po wartościową lekturę, jak tutaj dzisiaj obecna wśród nas cały czas książka Teściowie i Młodzi. Niech to będzie też jakiś sposób pomocy rodzinie. Jeżeli sami sobie nie potrafimy pomóc, w jakiś sposób się może zakleszczymy, sięgnijmy po osobę czy po lekturę książki, która nam może właśnie pomóc.
Tak, i więcej wiary też w taką rozmowę. Wiary w to, że na przykład te właśnie dojrzałe osoby też mogą się zmienić. Właśnie na tym polega piękno człowieka, że człowiek nie stoi w miejscu. Człowiek może się rozwijać. Niestety może się też cofać. No ale to właśnie na tym polega na piękno nas, kiedy się rozwijamy, kiedy postępujemy w umiejętności miłości i uwierzmy w to, że nasi rodzice, chociaż wydają się starymi wapniakami, jak mówi młodzież, tak naprawdę, przepraszam za takie teksty, ale jestem katechetą i z tymi młodzi mnie tak psują takimi różnymi tekstami. Ale właśnie tak się wydają, tak ich postrzegamy często, a tu się okazuje, że nie, że oni mogą być naprawdę fajnymi przyjaciółmi rodziny, którzy bardzo wiele wnoszą do naszego młodego małżeństwa. I w drugą stronę, ci młodzi też mogą bardzo wiele wnieść w nasze małżeństwo już dojrzałe, mogą je niezwykle ożywić nowymi przestrzeniami, które gdzieś tam otworzą przed nami oczy na takie perspektywy, na takie. I to jest właśnie fajne w tym wszystkim. Właśnie o tym też piszemy w naszej książce, że po prostu rodzina jest fajna i to również ta rodzina wielopokoleniowa, że w rodzinie jest super i tylko oczywiście jeśli się w tą rodzinę inwestuje.
Ja jeszcze tylko chciałam na koniec dodać, że to wielkie szczęście, że mogę być teściową, ponieważ nawet tutaj jak rozmawialiśmy przed naszym programem, samo stwierdzenie jestem teściową ma już takie zabarwienie trochę na pół negatywne. No teściowa, no to nam na pewno swoje już ma za uszami, a ja się bardzo cieszę, że jestem teściową, mam wspaniałą synową, ukochaną naprawdę przeze mnie Alinkę, mam wspaniałego zięcia Kamila, i myślę sobie, że to jest niezwykłe szczęście, że jeszcze mogę być teściową. Moja córka też niedługo wychodzi za mąż, więc będę być może miała kolejnego zięcia. I to jest naprawdę coś wspaniałego. Można się cieszyć teściowaniem, można się cieszyć babciowaniem i być szczęśliwym.
Aniu, ty jeszcze chciałaś coś dodać?
Ja chciałam jeszcze odnieść się do jednego z telefonów, przedostatniego. Jeden z naszych prelegentów, gości, ksiądz, mówił, że...
Przed tygodniem.
Tak, że podkreślał, że swoje powołanie zawdzięcza modlitwie babci.
Także modlitwy nigdy za dużo.
No właśnie, nie wtrącanie się jakieś słowne, takie osobowe, ale modlitwa bardzo dużo może zdziałać.
Otaczanie modlitwą. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy naszym gościom z Częstochowy, bratu Zbigniewowi Gawron, Pauliście. Bóg zapłać, bracie.
Bóg zapłać, również szczęść Boże wszystkim.
Państwu Małgorzacie, Janowi, Wilkom. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, też pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Panie Annie Zajc, też dziękujemy za przyjście.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dziękujemy również za realizację programu. Asi, Pani Annie, do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.